Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Chrystus jest niezawodną nadzieją ludzkości, mówił w pierwszą niedzielę Adwentu Benedykt XVI. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański z papieżem. W Polsce ruszyło po raz 15 wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Materiał na ten temat przygotował Rafał Łączny. Na koniec zaś, w ramach cyklu Ex Oriente Lux, ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o różnych ośrodkach życia monastycznego w starożytnym Egipcie. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
O znaczeniu historii zbawienia ukazanej w cyklu liturgicznym mówił Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański w pierwszą niedzielę Adwentu. Rozpoczęty rok liturgiczny ukazuje Boże działanie w dziejach ludzkich, a z drugiej strony zawiera człowiecze pragnienia i doświadczenia, które wyraża także adwentowa droga.
Współczesny świat potrzebuje przede wszystkim nadziei. Pragną jej narody rozwijające się, ale także te bardziej zaawansowane gospodarczo. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się na tej samej łodzi i ratować musimy się wszyscy razem. Przede wszystkim uświadamiamy sobie, widząc upadek tak wielu fałszywych zabezpieczeń, że potrzebujemy niezawodnej nadziei, a tę znajdujemy tylko w Chrystusie, który jest, jak powiada list do Hebrajczyków, wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Pan Jezus przyszedł przed wiekami, przybywa obecnie i powróci w przyszłości. On obejmuje wszystkie wymiary czasu, bowiem umarł i zmartwychwstał. Jest żyjącym i dzieląc z nami ludzką tymczasowość, pozostaje na zawsze, dając nam Bożą stałość. Jest ciałem jak my i skałą jak Bóg. Kto pragnie wolności, sprawiedliwości, pokoju, może powstać i podnieść głowę, ponieważ w Chrystusie zbliża się odkupienie.
Ojciec Święty dodał, że dotyczy to nie tylko chrześcijan i ludzi wierzących, ale całej ludzkości, bo Chrystus jest dla niej centrum wiary i fundamentem nadziei.
W adwentowym duchu pozdrawiam Polaków. Moi drodzy, Chrystus przychodzi do każdego z nas i do całej ludzkości jako Zbawca. Dlatego Ewangelia dzisiejszej liturgii wzywa na wieści ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Niech ta myśl towarzyszy nam w czasie radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Niech Bóg wam błogosławi.
Benedykt XVI pozdrowił także uczestników marszu zorganizowanego przez włoski Ruch Miłości Rodzinnej w związku z dyskusją na temat obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Rzymska manifestacja, jak przypomniał papież, była wyrazem głębokiej miłości do krzyża, potwierdzeniem jego wartości religijnej, historycznej i kulturowej.
O zintensyfikowanie wysiłków na rzecz powstrzymania i wyeliminowania AIDS zaapelował Benedykt XVI. Na zakończenie spotkania z wiernymi na Anioł Pański nawiązał do przypadającego w najbliższy wtorek Światowego Dnia Walki z AIDS. Papież wspomniał szczególnie dotknięte tą chorobą dzieci i ubogich, a także tych, którzy z jej powodu są odrzucani. Przypomniał zarazem, że Kościół nie szczędzi wysiłków podejmowanych na rzecz walki z AIDS.
Rozpoczęła się 15. edycja akcji wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Po raz 10. inicjatywa ma charakter ekumeniczny, bowiem wspólnie prowadzą ją Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Ta ostatnia wspólnota dołączyła do akcji po raz pierwszy.
Tegoroczna akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przebiega pod hasłem Bądźmy Świadkami Miłości. Jak podkreśla ksiądz Marcin Brzeziński, wicedyrektor Caritas Polska, przy okazji rozprowadzania świec inicjatorzy akcji chcą zwrócić społeczną uwagę na problem sieroctwa dzieci.
Od lat już obserwujemy niepokojące zjawisko, że dzieci tracą rodziców nie tylko w wyniku naturalnych zjawisk, zdarzeń, czyli nie tylko choroba, śmierci czy wypadki, natomiast wielu rodziców wyjeżdża do pracy za granicę, na wiele miesięcy znikają z życia swoich dzieci, czy czasem nawet na wiele lat. I to jest pewien problem społeczny, bo te dzieci, wiadomo, są wtedy pozbawione tego poczucia bezpieczeństwa i naturalnego oparcia, jakie zawsze dziecko ma w swoich rodzicach. Dlatego chcemy troszkę o tym więcej mówić, żeby też zwrócić uwagę społeczeństwa, także odpowiednich instytucji, żeby tym problemem zająć się, żeby spróbować te dzieci dostrzec i odpowiedzieć na ich zapotrzebowania. Wiadomo, że są to czasem problemy szkolne, czasem są to problemy wychowawcze. Nieraz pojawiają się problemy materialne, czyli te dzieci często zostają bez środków do życia.
W Polsce istnieje około 700 różnego rodzaju instytucji, które zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym rodziców. Najlepszą formą są rodziny zastępcze albo rodzinne domy dziecka. Tego typu placówkę wraz z mężem prowadzi w Dzięgielowie Aleksandra Gałuszko. Dom działa pod patronatem diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy wsparciu diakonii tegoż kościoła.
Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują swoich rodziców. Mnóstwo dzieci, które czeka na to, żeby ktoś do nich wyciągnął rękę. My taką potrzebę poczuliśmy, że jest ktoś, kto na nas czeka. Stwierdziliśmy, że to jest coś, co chcemy robić, to jest coś, czym chcemy żyć. Nie jest to łatwa droga, ale 9 lat już tak żyjemy. Największą dla mnie radością jest to, kiedy widzę, że moje dzieci osiągają sukcesy, że coś się im uda, że czują się ważne, docenione, że potrafią się uśmiechnąć, potrafią wyciągnąć też do kogoś innego rękę.
Od 10 lat wigilijne dzieło pomocy dzieciom ma charakter ekumeniczny. Jak podkreśla ksiądz Jan Jakimiuk z Eleos Kościoła Prawosławnego, akcja w tym właśnie kościele potrwa nieco dłużej, bo aż do 6 stycznia.
Większość Kościoła Prawosławnego w Polsce posługuje się właśnie kalendarzem juliańskim i Wigilia wypadnie 6 stycznia. Wtedy właśnie takie światełko, myślę, że w każdym domu prawosławnym na stole wigilijnym zapali się i będzie przypominać o tym, że są osoby potrzebujące pomocy. Mamy tutaj, można powiedzieć, taki mały jubileusz działalności tej charytatywnej, znaczy wspólnej działalności, bo działalność była prowadzona znacznie wcześniej. Ludzie wszystkich cerkwi w Polsce, jak już widzą na początku Adwentu świece czy plakat, który wisi w gablotce, wiedzą, że po raz kolejny już będziemy prowadzić tą akcję charytatywną, że kolejne dzieci będą mogły otrzymać jakąś pomoc.
Jak przyznała Wanda Falk z diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wigilijne dzieło pomocy dzieciom bardzo mocno wrosło w świadomość wiernych.
Bardzo mocno wrosła ta tradycja tej świecy bożonarodzeniowej na naszych stołach. Wiele rodzin sobie w ogóle nie wyobraża, żeby tej świecy nie było, wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. To ma bardzo szczytny cel, pomoc dzieciom w sytuacjach tych najtrudniejszych, bo zauważamy ogólnie też, że dzieci coraz bardziej są jakby takim problemem dla społeczeństwa, a w sumie dzieci są przecież naszą teraźniejszością i przyszłością. One są jakby tymi najważniejszymi członkami w naszych rodzinach i w naszej społeczności. Dlatego uważam, że ta akcja naprawdę, jeżeli chodzi o akcję pod względem charytatywnym, to naturalnie, że ma duże znaczenie, ale ma duże znaczenie społeczne.
Podobnie jak w latach poprzednich, 10 groszy z każdej świecy zostanie przeznaczone na pomoc dzieciom poza granicami Polski. W tym roku będzie to Sudan, mówi ksiądz Marcin Brzeziński.
Pomyśleliśmy, że trzeba zwrócić uwagę na sytuację w Sudanie, bo oczywiście te nasze 10 groszy od świecy, nawet jeżeli sprzedamy miliony tych świec, to nie są wielkie pieniądze, które nie rozwiążą problemu, jaki tam narasta już od lat. I kwestia wojny, i kwestia głodu, kwestia ludzi żyjących w obozach przejściowych. Więc cały splot ogromnych problemów, jakie dotykają te narody na tej ziemi sudańskiej. Ale chcemy przez ten gest solidarności zwrócić uwagę, żeby ktoś, kto kupuje świece w parafii, wie, że jest to pomoc dla dzieci naszych, polskich i w najbliższej okolicy, ale także warto pomyśleć o tych, którzy gdzieś tam daleko od nas geograficznie, także mogą dzięki tej pomocy coś otrzymać. Jak zbierzemy te środki, pomyślimy wówczas też, jakie konkretnie potrzeby możemy rozwiązać. Czy to będą kwestie wyżywienia, czy leków, czy może stworzenia jakiejś bazy umożliwiającej naukę tym dzieciom.
Dochód z ubiegłorocznej akcji wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, jeśli tylko o Caritas chodzi, wyniósł prawie 19 milionów złotych. Większość środków pozostała w parafiach, które najlepiej wiedzą, jak wykorzystać je na pomoc najmłodszym. Ze sprzedaży świec Caritas może również organizować letnią akcję wakacyjnych wyjazdów dla najmłodszych. W roku ubiegłym z takiej formy wypoczynku, organizowanej zarówno przez parafialne oddziały, jak i Caritas Polska, skorzystał korzystało około 100 tysięcy dzieci. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Odwiedziliśmy pewien klasztor, czyli o różnych ośrodkach życia monastycznego w starożytnym Egipcie. Nie sposób w jednej audycji omówić szczegółowo dzieje wszystkich ośrodków monastycznych w starożytnym Egipcie. Nie jest to zresztą naszą ambicją. Temat ten podejmowany był już w wielu studiach, jak choćby w klasycznym dziele o początkach monastycyzmu ojca Wincentego de Pré, dostępnym także w języku polskim. Ważne są również badania, jakie w tym zakresie prowadziła profesor Ewa Wiprzycka, a wspomnieć należy również publikację księdza Starowiejskiego, siostry Małgorzaty Borkowskiej i w ogóle całą serię źródeł monastycznych, wydawanych w podkrakowskim Tyńcu. Do tych licznych i fachowych opracowań odsyłam zatem zainteresowanych słuchaczy. My natomiast raz jeszcze podążać będziemy szlakiem, jaki przemierzyli autorzy historii mnichów w Egipcie, którzy pod koniec IV wieku odwiedzali słynnych herosów egipskiej pustyni. W jednej z naszych poprzednich audycji mówiłem, że wielu uciekinierów na pustynię osiedlało się na pograniczu Doliny Nilu, w tak zwanym Górnym Egipcie, zwłaszcza w prowincji Tebaida, a więc pomiędzy Abydos i Asuanem. To tu święty Pachomiusz dał początek wspólnotom mnichów żyjących, modlących się i pracujących razem i pod panowaniem spisanej przez niego reguły. Ich wspólne życie, po grecku koinos bios, dało początek kościelnemu cenobityzmowi. Tutaj też mieściło się starożytne Likopolis, gdzie żył święty Jan, asceta i prorok, którego odwiedziliśmy w poprzednim odcinku. W tej samej prowincji Tebaida znajdowało się Oksyrynchos, które od dawna ciekawiło nowożytnych badaczy, zwłaszcza zaś XIX-wiecznych historyków i archeologów. To tutaj odnaleziono wielką kolekcję papirusów z całego pierwszego tysiąclecia naszej ery, a niektóre jeszcze nawet z czasów przedchrześcijańskich. Wszystko to właściwie przypadkiem, bo archeolodzy natrafili na wysypisko śmieci, gdzie dawni pracownicy miejskiego archiwum wywozili bezużyteczne, zdawałoby się, szpargały. Tu zatem odnaleziono między innymi rękopis zawierający apokryficzną Ewangelię Tomasza, listy Pawłowe oraz fragmenty kanonicznej Ewangelii Jana z początków III wieku. Dziś papirusy z Oksyrynchos stanowią prawdziwą ozdobę wielu europejskich muzeów, od Florencji przez Berlin, Paryż, aż po londyńskie British Museum i Oxford. No cóż, prawo znalazców, ale potroszę też pokłosie epoki kolonializmu. Dopiero w połowie XX wieku sławę Oksyrynchos przyćmiło inne odkrycie, jakiego dokonano w pobliskiej wiosce zwanej Nakhamadi, czyli w starożytnym Chenoboskion. Odnaleziona tam kolekcja kodeksów gnostyckich musiała także należeć do jakiejś klasztornej biblioteki, którą jednakowoż podzielono i ukryto, zapewne po to, by chronić heretyckie pisma przed planowym zniszczeniem. W starożytności jednak Oksyrynchos było miastem, którego cudów nie sposób należycie opisać. Tak przynajmniej wyrażają się autorzy historii mnichów w Egipcie, których przecież wybraliśmy sobie na przewodników w naszej wyprawie po dawnej krainie ascetów. Oksyrynchos obfitowało ponoć w klasztory, w których żyło około 5000 mnichów w samym tylko mieście i drugie tyle na jego obrzeżach. Do tego wspomina się rzeszę 20 000 świętych dziewic. Może jest w tych liczbach pewna przesada, ale tak czy owak musiało być to miasto osobliwe, skoro na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, oprócz tych licznych klasztorów, zbudowano jeszcze 12 kościołów. Nie dziwi też stwierdzenie, że mnichów mogło być tam więcej niż ludzi świeckich. Klasztory te za dnia i w nocy przepełniał śpiew i modlitwy zanoszone do Boga. Podobno w całym mieście nie było ani jednego heretyka, przez co w realiach końca IV wieku zapewne należy rozumieć wyznawców arianizmu, wrednej herezji odmawiającej bóstwa Chrystusowi, która dopiero co podzieliła świat chrześcijański. W Oksyrynchos zatem wszyscy mieszkańcy zachowywali prawowitą wiarę, wszyscy też byli ochrzczeni lub należeli do katechumenów przygotowujących się do przyjęcia chrztu. Taka sytuacja nie dziwi, bowiem kulty pogańskie zostały już wówczas zabronione mocą dekretu cesarza Teodozjusza Wielkiego z roku 392. Zresztą i tak mało kto praktykował wówczas dawne wierzenia, zaś chrześcijaństwo stało się religią powszechną i wręcz panującą. A czy to było dobrze czy źle, nie nam wyrokować. Nie dziwi zatem, że w Oksyrynchos, jak to zaznaczono w Historię Monachorum, biskup mógł przekazywać ludowi znak pokoju, nawet na ulicy. Autorzy opowieści mówią przy tej okazji o jakimś współdziałaniu władzy cywilnej, której przedstawiciele zapewne też byli chrześcijanami. No cóż, w takim mieście, w którym całe życie kręci się wokół klasztorów i kultu Bożego, nie dziwi fakt, że potrzeby tak wielu mnichów, jak i wiernych, uwzględniano także w tym, co dotyczy służby publicznej. Prawdopodobnie jednak w grę nie wchodziło jakieś wsparcie finansowe. To raczej aktywność eklezjalna przynosiła pokaźne dochody do kasy miejskiej, choćby w postaci podatków pobieranych od pielgrzymów, nie mówiąc już o handlu. Mówi się przy tej okazji jednak także, że władze miejskie rozstawiły straże przy bramach, by kierowały ruchem oraz ułatwiały dystrybucję pomocy charytatywnej udzielanej w kościołach. Co do obywateli miasta, to nasi wędrowcy wspominają ich ogromną życzliwość, gościnność i miłość, jakiej doświadczyli. Ponoć przybyszów dosłownie wyrywano sobie z rąk, bo każdy z mieszkańców chciał im zaoferować nocleg i ciepły posiłek. Wspominają także, że widzieli tam wielu świętych ojców, a wielu z nich miało jakiś szczególny dar od Boga. I tak niektórzy posiadali dar słowa, co nie tyle oznacza krasomówstwo, co raczej typową dla ojców pustyni celność w radach dawanych tym, którzy o nie proszą. Wędrowcy chwalili mnichów także za ich szczególnie przykładne życie, a nawet za moc czynienia cudów i znaków. Dawna świetność Oksyrynchos skończyła się gwałtownie wraz z inwazją plemion arabskich w roku 641. Co prawda życie w mieście trwało jeszcze przez jakiś czas, ale ośrodek ten szybko tracił na znaczeniu. W dodatku popsuto i zaniedbano lokalny system nawadniania, więc miasto z czasem opustoszało całkowicie i poszło w zapomnienie. Oczywiście w starożytnym kraju nad Nilem były też inne znaczące ośrodki życia monastycznego, które odwiedzili wędrowcy z Jerozolimy i autorzy historii mnichów w Egipcie. Ale o tym opowiemy już w następnej audycji.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.